środku dnia.
To najtragiczniejsza data w historii Polski i Europy. Wojna, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku, pochłonęła życie 6 milionów obywateli II Rzeczpospolitej. Zginął co piąty mieszkaniec tego kraju. W skali Europy wojna pochłonęła życie 40 milionów ludzi, 4 razy więcej niż w czasie I wojny światowej. Zmieniły się też zasady. Nienawiść do ludności cywilnej sprawiła, że stała się ona celem eksterminacji na wielką skalę. Chmury nad Europą zbierały się od lat. Lato 1939 roku było ostatnią chwilą wolności.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny.
A jeszcze dzień przed wybuchem wojny, 31 sierpnia, gazety donosiły.
Dom sportowy przy ulicy Świętego Marcina poleca mundurki szkolne i fartuszki.
Łatwo jest zachować młody wygląd dzięki olejkowi oliwkowemu Palm Olive.
Zapewniała reklamówka umieszczona w Kurierze Poznańskim 31 sierpnia 1939 roku. Nie brakło jednak i takich ogłoszeń.
Beczki dla celów obrony przeciwlotniczej, wiadra, łopaty, wiechcie. Dostarcza Poznańska Centrala Surowców, ulica Grobla 3.
Schrony przeciwgazowe, pochłaniacze, wentylatory, okiennice oraz wszelki sprzęt wykonuje i dostarcza Gazoschron. Poznań, ulica Marszałka Fosza, 27. Również uszczelniamy okna i drzwi.
Ogłoszenia drobnej reklamy lepiej nieraz oddają ducha czasu niż redakcyjne komentarze i sążniste artykuły, powiada dziennikarskie porzekadło.
W czwartek, 31 września 1939 roku, ostatniego dnia pokoju, inseraty zachęcały do kupna lub sprzedaży 4 sporych majątków ziemskich w Poznańskiem i Łódzkiem, kilkunastu domów i parcel, donosiły o 20 wolnych mieszkaniach do wynajęcia od zaraz. Oferowały kilkadziesiąt umeblowanych pokoi czekających na sublokatorów.
Tymczasem pierwsza strona wychodzącej 2 razy dziennie gazety przynosiła materiały zapowiadające rychły wybuch wojny. O prześladowaniach Polaków w Gdańsku, szykanach hitlerowskich władz i urzędów, o kłamstwach niemieckiej propagandy, zamachach dywersantów. Uważny czytelnik mógł co prawda znaleźć wśród tytułów i taki zabiegi o utrzymanie pokoju. Ale jego oko bardziej z pewnością przyciągał grubą czcionką wydrukowany apel do wszystkich organizacji społecznych o opiekę i pomoc naszym dzielnym żołnierzom oraz rezerwistom i ich rodzinom.
Gazety przeglądał m.in. Janusz Grot. To nagranie pochodzi z 1983 roku. W naszych archiwach są nagrania zrobione też z okazji 50. rocznicy wybuchu wojny. Tak wtedy mówił Czesław Radomiński, oficer zawodowy z brygady pancerno-motorowej generała Grota Roweckiego.
Dla mnie wojna zaczęła się pierwszego o świcie. To było w Wesołej pod Warszawą. Kiedy usłyszałem warkot silników samolotowych, myślałem sobie ćwiczenia. Wychodzę z namiotu i widzę obraz. Leci Heinkel i na ogonie siedzi mu polski myśliwiec P7 czy P11, nie potrafię rozróżnić. Siedzi mu na ogonie i strąca mu po trochu całe opierzenie sterowe. No oczywiście ten bombowiec spadł, rozbił się.
Telegrafistka Jadwiga Schreiber dostała natomiast rozkaz, by udać się na wschód.
Tak jak myśmy szli, tak oni nas bombardowali. Ziemniaki, nie ziemniaki, jakieś tam zboże, jak tylko widzieli dużo ludzi, to bombę puścili. Ci, którzy mieli szczęście, to albo uciekli, albo się schowali. Ale jeżeli, przypuśćmy, była grupa ludzi, to ta bomba zabijała cywilną ludność, po prostu cywilną ludność. Dobrnęliśmy do Lublina. Trafiliśmy na potworne bombardowanie Lublina. Ale tam rzeczywiście całe ulice się paliły. Przebyliśmy tam pół dnia. Tyle tylko, żeby po prostu zjeść coś kupić na drogę. No i szliśmy dalej. W pewnym momencie uciszyło się. Okropność, bo to była cisza grobowa po prostu. Polska umierała. Myśmy wiedzieli o tym, że dokąd spadają bomby, dokąd latają samoloty, to my jeszcze istniejemy. Ale z chwilą, kiedy to ucichło, to wiedzieliśmy, że to już jest nastrój grobowy Polski. Ze swoimi dwoma koleżankami wstałam o godzinie jakiejś chyba 4 rano i poszliśmy, żeby o godzinie 8 dostać kawałek jakiegoś chleba w hełmie. Wchodzimy na rynek, patrzymy, a tutaj witają czołgi radzieckie, udekorowane olbrzymimi pękami kwiatów czerwonych. To były dalie, to były te georginie jesienne. Wyglądało malowniczo, ale myśmy się załamali, dlatego że tak, wiedzieliśmy o tym, że z jednej strony mamy Niemców, a z drugiej strony nam te tereny też zabierają, czyli Polska już przestała istnieć. I w taki sposób nie doszliśmy już do tego kowla, w którym mieliśmy rozpocząć taką wielką pracę dla Polski i zaczęliśmy się cofać. Wróciliśmy do Maziarni, tam spakowaliśmy manatki i z powrotem. Już niejedno z nas było zaziębione, było zmęczone bardzo, poodparzane nogi. I teraz spotykaliśmy się z bardzo ciekawymi przypadkami. Nasze wojsko wracało. Nasi wielcy oficerowie, nasi wielcy, naprawdę wielcy ludzie, po prostu tylko w płaszczach, w rogatywkach, bez pasów, w podartych butach z kosturami w ręku, bo nie jeden już nie miał siły po prostu iść z powrotem do domu. I tak doszliśmy z powrotem do Lublina. Ja wróciłam do domu przed końcem września, gdzieś 27 września dopiero, bo przecież szliśmy piechotą.
Telegrafistka Jadwiga Schreiber tak wspomina pierwsze dni września 1939 roku. I zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze gazety. Dziennik Poznański tak pisał 1 września.
W przestworzach toczą się dziś prawdziwe bitwy. Lecą audycje w obcych językach.
Tak pisał w redakcyjnym komentarzu autor podpisujący się inicjałami JW, a numer Dziennika Poznańskiego z tym komentarzem trafił do kiosków wczesnym rankiem 1 września, gdy wielu spośród kupujących gazety dowiedziało się już właśnie z radia o wybuchu wojny. W przestworzach toczyły się prawdziwe bitwy. Nad Poznań nadlecą wkrótce prawdziwe niemieckie bombowce. 1 września była mgła i dlatego chyba pierwsze bombardowanie miasta rozpoczęło się około godziny 12. Niemcy zaatakowali zakłady imienia Hipolita Cegielskiego.
Tymczasem we wspomnianym już komentarzu o wojnie propagandowej na falach eteru można było znaleźć śródtytuł: Niemców trzeba uspokajać. Czytane dziś brzmi śmiesznie, ale skąd autor, piszący te słowa dzień wcześniej, mógł przewidzieć, że od radiowych kulomiotów, jak patetycznie nazwał programy w języku niemieckim, 1 września ważniejsze i bardziej potrzebne będą kulomioty prawdziwe.
Wojna wisiała w powietrzu od miesięcy. Gwarancje Stalina, że nie przeciwstawi się agresji Niemiec na Polskę, sprawiły, że Hitler miał pod koniec sierpnia otwartą ścieżkę na wschód. W naszym studiu Marek Gressler, poznański historyk. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Te bombardowania Poznania miały miejsce w zasadzie dokładnie o tej porze, teraz po godzinie 12. Co my wiemy tak naprawdę o tych pierwszych dniach, pierwszych godzinach II wojny światowej w Poznaniu?
No pierwsze, zacznijmy od tego, że wojna nie była dla mieszkańców Poznania zaskoczeniem, bo psychicznie ludzie już się powoli zaczynali oswajać z tym, że prędzej czy później Hitler ruszy, że trzeba będzie walczyć, natomiast nikt naprawdę najbardziej ponurek snach nie przypuszczał, że przebieg wojny będzie taki, jaki był w rzeczywistości, że nie będziemy w stanie się przed Niemcami obronić, bo tak naprawdę to nie byliśmy w stanie się obronić. Ten 1 września to właśnie były dwa główne naloty na Poznań, jakie były w okresie przed wkroczeniem Niemców. To znaczy pierwszy alarm był już około godziny 8, ale tak jak już słyszeliśmy, była mgła, w związku z tym samoloty niemieckie nie mogły wystartować. Drugi nalot był około godziny 12-12.30 i wtedy rzeczywiście Niemcy zbombardowali większe zakłady pracy, przede wszystkim budynki wojskowe. Budynki wojskowe, lotnisko w Ławicy, chociaż tam już nie było bojowych samolotów, bo zostały wcześniej przeniesione na lotniska polowe. Koszary, wszelkiego rodzaju urządzenia związane z obronnością, ale też spadły bomby na części mieszkalne, na zupełnie bezbronnych, niewinnych ludzi. No i najcięższy nalot na Poznań nastąpił około godziny 18. I wtedy rzeczywiście już nie było żartów, jeżeli w ogóle można to o żartach mówić. Wtedy były największe straty. Wtedy Niemcy już szli na całość. Zbombardowali nie tylko wojskowe obiekty w mieście, ale także uderzyli w dzielnice mieszkaniowe. W sumie dzisiaj według różnych szacunków, bo to nie był czas na liczenie strat, można powiedzieć, że w ciągu tego jednego dnia straciło życie ponad 260 mieszkańców miasta.
Mówił pan o tym, że wszyscy się spodziewali, ale czy wszyscy się spodziewali tego, że właśnie będzie ten przebieg taki bardzo ostry, to znaczy to lotnictwo, bombardowanie miast?
Wcześniej... To była wojna totalna. Pierwsza taka wojna po wojnie Hiszpanii w latach 36-39.
Tak.
To było zaskoczenie.
Ale zwykle wojna kojarzyła się z przekraczaniem granicy, z tym, że wojska wchodzą, a nie z bombardowaniem miejsc, w których jest ludność cywilna. Znaczy nie na początek, a tu się okazało, że jednak ta filozofia zastraszania i takiego totalnego, jak pan powiedział, totalnej wojny była czymś nowym chyba jednak. To nie było tak jak w czasie I wojny światowej.
To znaczy Niemcy już to wypraktykowali. Konkretnie w sierpniu 1914 roku podczas bombardowania i niszczenia Kalisza. Także już można się było spodziewać tego, co może nastąpić w ciągu I wojny światowej, wtedy, dzisiaj już wiemy, że I wojny światowej, spotęgowali te metody działania, polegające między na zastraszeniu ludności cywilnej, na nieoszczędzaniu kogokolwiek. W czasie II wojny światowej przede wszystkim zaskoczeniem było dla Polaków, bo na pewno nie dla Hiszpanów, bo oni to już na swojej skórze odczuli wcześniej, masowe użycie lotnictwa, że w zasadzie nie było się dokąd schować poza schronami, poza miejscami wcześniej przygotowanymi do ukrycia. Prowokacje, kwestia prowokacji na granicy, szukanie pretekstu, żeby nękać, gnębić, czasami nawet eksterminować ludność cywilną, sianie strachu, sianie atmosfery strachu, przerażenie. Dopiero potem, w czasie okupacji, można było mówić o zróżnicowaniu podejścia w stosunku poszczególnych osób, ale to był początek wojny, to było jedno wielkie zaskoczenie. Nie spodziewano się takiego okrucieństwa, nie liczenia się z nikim i z niczym. Jest cel zająć Polskę. A czy ktoś przy tym zginie, czy nie, czy są przestrzegane prawa międzynarodowe, to nie ma znaczenia. Zwycięzcy nikt nie sądzi.
No i też musimy wziąć pod uwagę, że granica polsko-niemiecka wtedy była znacznie bliżej Poznania niż teraz, bo teraz to jest 150 kilometrów, a wtedy to było za Międzychodem kawałek. Tak?
No, miasto było poniekąd frontowe, można by powiedzieć. I z tym, że świadomość tej frontowości, jeżeli tak można powiedzieć, istniała już od 1918 roku. Poznań i Wielkopolska zajmowały w obronności II Rzeczypospolitej miejsce szczególne. Zdawano sobie z tego sprawę, że Niemcy nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, że prędzej czy później ruszą w takiej czy w innej formie. W związku z tym Wielkopolska była takim bastionem polskości, oporu, trwania. W związku z tym nasze dowództwo znalazło się w troszeczkę niezręcznej sytuacji, bo wiadomo było, że w chwili, kiedy zaczęto opracowywać plan Zachód wiosną 1939 roku, było oczywiste, że obrona Wielkopolski z wojskowego punktu widzenia jest niecelowa. Bo w sytuacji, kiedy wiadomo było, a myśmy o tym doskonale wiedzieli, zresztą mapy już to sugerowały, że przyszłe uderzenie na Polskę pójdzie z Pomorza Zachodniego i z Dolnego Śląska, dodatkowe oczywiście pomocnicze z Polsk Wschodnich, zostawianie wielkich sił wojskowych w Wielkopolsce jest przeznaczeniem ich z góry na zagładę. Okrążenie, kocioł, zagłada. W związku z tym zakładano z góry, że Wielkopolska po prostu nie będzie broniona, tak jak człowiek sobie to wyobraża. Że niby przygotowywano obronę na linii Jezior Leśnińskich, na linii Warty, że tu i tam budowano specjalne schrony bojowe. Liczono się z tym, że społeczeństwo by nie przyjęło do wiadomości konieczności oddania Wielkopolski. Z punktu widzenia wojskowego obrona Wielkopolski, tak jakby ludzie tego chcieli, jakby sobie tego życzyli, zupełnie naturalne podejście, była niecelowa, z drugiej strony nie wolno było tego ludziom powiedzieć.
To gdzie ta linia była? W Wiśle?
To znaczy starano się cofać. Wisła rzeczywiście miała być głównym punktem oporu. Z tym, że z góry zakładano, że Niemcom nie damy rady, że my tę wojnę przegramy. Chodziło o to, żeby dać czas z aliantom zachodnim, Francji i Anglii, na uderzenie i wtedy Niemcy wzięte w cęgi jakby z wschodu i zachodu.
Odpuszczą u nas, tak?
Wtedy odpuszczą u nas. Natomiast nie wiedziano jednego, że ze strony Francji i Anglii ten 3 września, ten wspaniały dla Polaków dzień wypowiedzenia wojny Niemcom przez te dwa państwa, był w gruncie rzeczy blefem. Myśmy wtedy nie wiedzieli tego, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, no ale pamiętajmy, ci ludzie wtedy inaczej myśleli niż dzisiaj. Nie wiedzieli tego, co my dzisiaj wiemy. A wiadomo było, że Wielka Brytania do wojny nie była gotowa, Francja walczyć nie chciała. W związku z tym 3 września wypowiedzenie wojny przez Francję i Anglię Niemcom był po prostu blefem i Hitler bardzo szybko się w tym zorientował.
No i zapewnienia aliantów, którzy do wojny nie byli gotowi, zdawały się być ostatnią deską też ratunku. No zresztą wróćmy jeszcze do tej wczesnej prasy, bo tak wtedy to właśnie ten wątek tak prezentowano.
Flota brytyjska płynie pod Gdynię i Gdańsk.
To wiadomość podana za prazą szwedzką.
Popłoch w Austrii na wieś o polskich zarządzeniach wojskowych.
Donosił londyński Times, a nasza gazeta skrzętnie przedrukowała.
Także na pierwszej stronie oferował gościnę warszawski hotel Royal, ulica Chmielna 13.
Pokoje czyste, wygodne, ciche, tanie, bezpłatny garaż.
Na kolejnych stronicach omówienie zarządzeń o osobistych i rzeczowych świadczeniach wojennych.
Firma Janaszek z ulicy Świętosławskiej poleca kryształy, szkło stołowe, porcelanę, sprzęty kuchenne.
Tego dnia Poznań bombardowany był 4-krotnie. Najcięższe bombardowanie rozpoczęło się o 18:00. Wzięło w nim udział ponad 100 samolotów. Na lotnisku Ławica zginęło 8 żołnierzy. Ofiar cywilnych było w całym mieście 131.
Kawiarnia Amazonka przy Pocztowej, oprócz bilardu, czasopism, szachów, doskonałej kawy, zachęcała jeszcze jedną wyjątkową atrakcją – radio koncertem.
Izba Skarbowa informowała o sposobie regulowania należności.
No to z tymi podatkami to tak jest, że nigdy nas nie ominą. Ale proszę właśnie ten kontrast zauważyć, jak to wtedy było, że z jednej strony samoloty nad miastem, ten złowrogi, to złowrogie wycie bombowców, tak, spadające bomby, a z drugiej strony to normalne życie, tutaj promocja w kryształów, jakiś koncert.
Pamiętajmy, kiedy to było, to był początek września 1939
roku. I ta szkoła do tego jeszcze.
Nikt nie przypuszczał, co będzie dalej się działo.
Tak, ale wracając do tych gwarancji brytyjskich, bo to jest ciekawy też wątek, do ludności docierały takie informacje.
Major Starzyński zagrzewa jak co dzień. Jak co dzień wzywa do oporu, do wytrwania.
Wczoraj Niemcy wystrzelili na Warszawę 10 wagonów amunicji. Mogą wystrzelić 10 razy więcej, a stolicy naszej i tak nie dostaną. Pomoc obiecana nadejdzie lada dzień. Anglia słyszy nas i nie opuści. Nie walczymy sami. A zresztą, choćbym i ja zginął, i zginęło wielu, walkę trzeba prowadzić aż do końca.
Wspaniała postać, Stefan Starzyński.
Tak się zastanawiam, na ile porównywalna jest sytuacja powstania warszawskiego, tego, że było ono z góry skazane na klęskę, bo dzisiaj te dyskusje mniej więcej w tym kierunku przebiegają. Czy warto było wydawać rozkaz wybuchu tego powstania, aby zginęło tylu młodych ludzi, czy też przeczekać jakoś jednak do końca II wojny światowej? A początek właśnie II wojny światowej i też podobna sytuacja, ale chyba wtedy nikt nie kalkulował, prawda? Bo to też było tak, że trudno było kalkulować, no pomijając to, co pan mówił o tym, że jednak te wojska tutaj z Wielkopolski były bardziej przesunięte na wschód.
No były przesunięte na wschód, to były zupełnie inne warunki i zupełnie inne realia. Polska wtedy jeszcze walczyła, jeszcze się broniła, jeszcze stawiała opór. Natomiast powstanie warszawskie wybuchło w warunkach okupacji i po 4 latach doświadczeń okupacyjnych. To były zupełnie inne warunki, zupełnie inne realia i propagandowe, i militarne. I już w czasie pierwszych tygodni Powstania Warszawskiego zaczęto sobie zdawać sprawę, że decyzja o rozpoczęciu walki była ogromnym błędem. Nawet w kręgach dowództwa powstańczego zaczęto to rozumieć. Były tam też aspekty polityczne, które nie występowały w 1939 roku. Myśmy byli zdani na zaufanie, na wiarę w solidność, rzetelność zobowiązań ze strony Francji i Wielkiej Brytanii. Nikt wtedy nie przypuszczał, że stanie się tak, jak się stało. W pojedynkę Polska nie była w stanie się obronić, a jeszcze później ruszył Związek Radziecki od 17 września. To już był koniec państwa.
No i teraz jeszcze, panie Marku, o tym przebiegu tych działań wojennych w Poznaniu. Kiedy Niemcy wkroczyli do Poznania? Jak to wyglądało?
No więc Niemcy Poznań zostawili w spokoju po tym bombardowaniu 1 września. Pokazali, co potrafią. Doprowadzili do dużych strat, ale nie zajmowali miasta, bo nie było takiej potrzeby. Główne uderzenie do jądra Polski, że tak można powiedzieć, było z zupełnie innych kierunków. No ale przyszła taka pora, że trzeba było się ruszyć także na teren Wielkopolski i w zasadzie dopiero od 9 września zaczęli powoli zbliżać się do Poznania. 9 września pierwsze patrole się pojawiły. Ale to nie szkodzi, że jeszcze 1-2 września, zanim oni wkroczyli tutaj, polskie jednostki, które nie przeszły jeszcze do centrum kraju, dokonały wypadu na wschowę, czyli wykonywały takie trochę propagandowe, pokazowe działania, które miały na celu podtrzymać na duchu ludność polską i zapowiedzieć, że my się tak łatwo nie poddamy. 9 września, jak wspomniałem, pierwsze oddziały niemieckie zaczęły się pojawiać na przedpolu Poznania. 10 września główne siły wkroczyły, no i potem tak dzień po dniu już coś się tutaj działo. W tym okresie, ponieważ wiadomo, że 2 września miasto opuściły na polecenie władz centralnych główne władze, że tak można powiedzieć, Poznania, prezydent miasta, wojewoda, powstało niebezpieczeństwo wytworzenia się chaosu, zamieszania, braku decyzji w mieście. W związku z tym uproszono Cyryla Radajskiego do przynajmniej chwilowego powrotu na stanowisko prezydenta miasta.
Ale to Niemcy go poprosili?
To jeszcze było przed wkroczeniem Niemców. Zaproponowano mu powrót na stanowisko prezydenta miasta, uporządkował sytuację w Poznaniu jak najbardziej i to on był zmuszony przyjmować nowych gospodarzy w mieście. Główne siły wkroczyły do Poznania między 10 a 12 września. 14 września Cyryl Ratajski został zmuszony do przekazania władzy w mieście na ręce nowych władz, nowych urzędników już niemieckich. Wtedy już był nowy dowódca okręgu korpusu, nowy komendant miasta. Artur Reiser, znany nam później z funkcji, którą pełnił w okresie okupacji, 14 września objął funkcję naczelnika administracji cywilnej.
A my coś wiemy, jak to przekazanie wyglądało? Czy Cyryl Ratajski
legendy, że Ratajski nie chciał przekazać kluczy, że stosował różnego rodzaju wybiegi, żeby to nie miało charakteru oficjalnego. I nie miało charakteru oficjalnego, rzeczywiście. Przekazano niby, ale nie było to zrealizowane w formie jakiegoś wystrzału propagandowego, że można było to wykorzystać w radiu, w prasie i tak dalej. Ratajski przekazał swoją funkcję, unikając za wszelką cenę formy oficjalnej tego przekazania. Na tym moja rola się skończyła, teraz pan tu wkracza, nie ma mnie. I wycofał się zresztą później do Puszczykowa i stamtąd został wysiedlony do generalnego gubernatorstwa.
Panie Marku, ale przecież wiemy, że w Poznaniu ta mniejszość niemiecka była. Czy także tutaj wykorzystywano jakoś tych Niemców, którzy w Poznaniu mieszkali? Czy była jakaś dywersja przed wkroczeniem wojsk niemieckich? Czy też ci Niemcy byli troszeczkę zaskoczeni tym, co się wydarzyło?
Więc my jesteśmy przekonani, że po zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego większość Niemców opuściła Wielkopolskę i opuściła Poznań, ale nie wszyscy.
No małżeństwa były polsko-niemieckie.
Ale oczywiście były mieszane małżeństwa, które nie tylko w duchu polskim wychowywały potomstwo. W związku z tym pewien duch taki niemiecki w dalszym ciągu istniał. Przecież w Poznaniu było w tym czasie, w 1939 roku, 7 tysięcy Niemców. W całej Wielkopolsce 9% ludności była pochodzenia niemieckiego. Im bliżej dawnej granicy, to jest przed 1918 roku, tym tych Niemców było więcej. Niemcy trzymali się tutaj razem. Wprawdzie polska społeczność Poznania była wybitnie patriotyczna, niechętnie obserwowała poczynania mniejszości niemieckiej. Z kolei władze warszawskie wiedziały, gdzie szukać kandydatów na różnego rodzaju stanowiska związane z przeciwdziałaniem niemieckim na terenie Polski.
Czyli skąd wywiadem, tak?
Oczywiście. No i przede wszystkim sieci dywersji specjalnej, o której mało się wie. Kłecko-Żydowo, opór w 1939 roku, 1-2 września, który tam został zaprezentowany, jest traktowany jako spontaniczny odruch miejscowej ludności. Trochę tak. Natomiast w rzeczywistości był to przejaw działania takiego swego rodzaju politycznego falstartu sieci dywersji specjalnej, która od drugiej połowy lat 30. już była tutaj tworzona. Przede wszystkim z dawnych powstańców, harcerzy, działaczy o nastawieniu patriotycznym. Także studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy też stanowili bazę dla kontrwywiadu polskiego na Niemcy. W związku z tym nie ma się czemu dziwić, że z jednej strony był wyraźny opór ludności polskiej i obserwacja tego, co poczynają sobie Niemcy. Z drugiej strony Niemcy się wyraźnie przygotowywali do wystąpienia, już począwszy od wiosny 1939 roku, na dobre od lata, konkretnie tak lipiec, sierpień. 4000 Niemców nielegalnie opuściło Polskę, po prostu uciekli do Niemiec stąd. Natomiast pozostali zaczęli tworzyć grupy dywersyjne, które na terenie Poznania miały swoje różne magazyny, między innymi chociażby dywersanci działali na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Grunwaldzkiej. Dalsza sprawa. Pokaźny magazyn broni, sprzętu wojskowego, nie w sensie broni ciężkiej, absolutnie, broń Boże, wykryto, nasz kontrwywiad wykrył na terenie centrum domu ewangelickiego, czyli późniejszego starego budynku Akademii Muzycznej. Tam oni byli. Kilku przywódców udało się schwytać po wybuchu wojny. Zostali odpowiednio ukarani. Wiadomo na przykład, chociaż się o tym nie mówi, że miały też ten swój udział celowy czy niecelowy siostry diakoniski, czyli szpitalu imienia Heliodora Święcickiego przy Grunwaldzkiej. Z wieżyczki, która tam się znajduje na dachu, do dzisiaj ona jest, jeden z informatorów niemieckich obserwował przez lornetkę teren koszar 15. pułkuanu przy Grunwaldzkiej. Został oczywiście schwytany, został odpowiednio osądzony. Także mniejszość niemiecka tutaj odgrywała ogromną rolę w obserwowaniu środowisk polskich i wojska polskiego. I Niemcy, trzeba sobie to wprost powiedzieć, kiedy wkraczali do Poznania we wrześniu 1939 roku, na ogół byli dobrze zorientowani w realiach poznańskich.
No jak pan mówił, właśnie te bombardowania na 1 września, a potem jak mieszkańcom się tutaj w miarę dobrze, do jakiego momentu żyło?
To znaczy żyło... Najgorszy był 1 września.
No bo potem ich do GG wywozili, prawda?
No to potem było już organizowanie tego wszystkiego. Tak. To znaczy już we wrześniu najgorszy od strony fizycznej był to oczywiście 1 września, bombardowania, śmierć ludzi, tragedia, dramat. Natomiast później Niemcy błyskawicznie się zabrali za organizowanie swoich rządów w Poznaniu. Wprowadziła się oczywiście grupa Naumana, czyli Einsatzgruppe, która zaczęła wyciągać co aktywniejszy polskich działaczy, zasłużonych powstańców wielkopolskich, ale nie wszystkich, tylko tych, którzy odgrywali znaczącą rolę w ruchu kombatanckim. Inteligencję, czyli akcja Tannenberg, uruchomiono obóz koncentracyjny. Uwaga, koncentracyjny to nie znaczy zagłady. W porcie siódmym na Jeżycach, wiadomo, że wielu ludzi tam zginęło. Gestapo zainstalowało się w domu żołnierza, stosunkowo niedawno oddanym do użytku. No i oczywiście więzienie przy ulicy Młyńskiej. I właśnie te trzy punkty, fort siódmy, więzienie przy Młyńskiej, siedziba Gestapo, było centralą oddziaływania antypolskiego i Niemcy mieli to precyzyjnie zorganizowane. Oni wkroczyli i od razu wiedzieli, gdzie co będzie i jak będą postępować.
Tak, proszę państwa, początek września wyglądał 84 lata temu. Na koniec jeszcze informacje, które miały wlać nadzieję w serca Polaków.
Uspokajająco brzmiały komunikaty.
Mobilizacja w Szwajcarii, mobilizacja we Francji i w Anglii. Mussolini pilnuje interesów Włoch.
Wojsko polskie zniszczyło 100 niemieckich czołgów w rejonie Wielunia i na Śląsku.
Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego upoważnił kuratoria do rozpoczęcia roku szkolnego od 11 września.
Z oświadczenia prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli z głębokim przeświadczeniem, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dokoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi.
A reklama kusiła.
Tani sezon jesienny w Ciechocinku. Obniżone ceny.
Tak, to wyglądało, proszę państwa, 1 września. A propos, panie Marku, to tego 11 września się rok szkolny jakoś rozpoczął? Bo wtedy ten moment, kiedy Niemcy weszli do Poznania.
Akurat. Nie, absolutnie. Z góry już był przez Niemców scalony plan postępowania wobec polskiej młodzieży, polskiej inteligencji, w ogóle polskiej ludności. Z góry ustalony już był plan postępowania wobec Polaków, gdzie nie było miejsca na kształt wykształcenie, gdzie nie było miejsca na uratowanie chociażby szczątków pozostałości polskich centrów narodowych, polskich centrów patriotycznych czy kształceniowych, jeżeli tak można powiedzieć. Z góry już było wiadomo, co będzie, jak będą postępować. Oczywiście my, Polacy, zaskoczeni metodami, jakie zaczęli wprowadzać Niemcy po wkroczeniu do Wielkopolski, próbowaliśmy tego nie brać nie przyjmować do wiadomości. Próbowaliśmy tworzyć normalne życie takim, jakie ono do tej pory były. Stąd te ogłoszenia, stąd te zapowiedzi, że 11 września młodzież znowu ruszy do szkoły. A co mieliśmy robić? Po prostu nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z takim postępowaniem, jakie zastosowali Niemcy wobec nas we wrześniu 1939 roku. Dopiero potem, w miarę upływu czasu, tygodni, miesięcy, zaczęliśmy rozumieć, o co to naprawdę chodzi. O eksterminację, niekoniecznie fizyczną, ale narodową i kulturową.
Ale to już jest temat na zupełnie kolejną audycję. Bardzo państwu dziękujemy. Naszym gościem był dr Marek Rezler, poznański historyk. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę w studiu i za pokazanie, jak to wyglądało bardziej od tej strony takiej ludzi, czyli jak to było postrzegane, a niekoniecznie od liczb wojskowych. Bardzo dziękuję państwu. Wojciech Chmielewski. To była audycja W Środku Dnia. Niestety musimy już kończyć. Do usłyszenia.